Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ukazała się książka Benedykta XVI dla dzieci o apostołach. Od tej informacji zaczniemy magazyn.
Dzisiaj młodzież potrzebuje takiego nowego zachłyśnięcia się Ewangelią.
Następnie odwiedzimy Górę Świętej Anny, gdzie pod hasłem W Górę Serca trwa spotkanie młodzieży.
Fryderyk Chopin nie wyjeżdżał z Polski jako jakiś zakochany chłopak z prowincji, tylko wyjeżdżał z bogatym bagażem utworów bardzo już wtedy cenionych.
Na zakończenie w naszym wakacyjnym cyklu przybliżymy ostatnie lata pobytu w Polsce Fryderyka Chopina. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn. Gli amici di Gesù, przyjaciele Jezusa, to tytuł książki Benedykta XVI, która ukazała się w San Giuliano Milanese na północy Włoch, wydawnictwie publikującym dla dzieci. Książka zawiera odpowiednio dobrane do potrzeb najmłodszych czytelników fragmenty papieskich katechez środowych poświęconych w ostatnich latach 12 apostołom i świętemu Pawłowi. Słowom Benedykta XVI towarzyszy grafika Franco Vignazzi, znanego włoskiego ilustratora publikacji religijnych, niektórych wydanych także w Polsce. Wstęp do 48-stronicowej książeczki nosi tytuł Spotkanie, które zmienia życie.
Autorem wstępu jest ksiądz Julian Carrón, stojący na czele ruchu Komunia i Wyzwolenie. Hiszpański duchowny wyjaśnia małym czytelnikom, że do odkrycia, kim byli ci pierwsi przyjaciele Chrystusa znani dziś jako apostołowie, prowadzi ich następca Piotra. Jego słowa, wygłoszone do pielgrzymów podczas audiencji ogólnych, przenoszą na Bliski Wschód sprzed 2000 lat, kiedy po galilejskich drogach chodził Jezus ze swoimi uczniami. Spotkanie z Nim zmieniło życie każdego z nich. Potem w inny sposób spotkał się na drodze do Damaszku z Chrystusem już zmartwychwstałym Paweł. I również życie tego dotychczasowego prześladowcy chrześcijan uległo całkowitej przemianie. Wiele podróżował, by opowiedzieć wszystkim, co mu się wydarzyło. Ksiądz Carrón kończy wstęp do książki Benedykta XVI Przyjaciele Jezusa słowami z jego katechezy o najmłodszym z apostołów. Niech Pan nam pomoże uczyć się w szkole Jana, byśmy czuli się umiłowani przez Chrystusa do końca i poświęcili Mu życie.
Blisko 2000 młodych ludzi bierze udział w Święcie Młodzieży na Górze Świętej Anny. Tygodniowe wakacyjne spotkanie organizowane jest przez franciszkanów już po raz 14. W tym roku święto odbywa się pod hasłem W Górę Serca, przypomina ojciec Łazarz Żukowski.
Myślę, że młodzi ogólnie lubią poszukiwać jakichś wartości i jakichś celów w życiu. Lubią się spierać, lubią zadawać pytania i chyba wiedzą i widzą po tej atmosferze, która jest na Święcie Młodzieży, że tutaj mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, mogą znaleźć swoich rówieśników, którzy gdzieś borykają się z tymi samymi pytaniami i pewnie chcą przeżyć ogólnie wakacje w jakiejś innej atmosferze, może w jakiejś radości. Może czasem też szukają modlitwy i dlatego przyjeżdżają.
Natalia Różańska. Generalnie jest to moje piąte święto. Przyjechałam tu dlatego, że tak naprawdę przyciągnęli mnie znajomi. No już zostałam. Pierwszy raz to byłam jako zwykły tutaj uczestnik. Kolejne tutaj moje przyjazdy to już wiązały się z byciem w scholą i aktualnie również jestem w scholi. Dlaczego tutaj jestem? Bo to jest czas, kiedy można odpocząć. Mimo, że wstajemy rano, jesteśmy do samej nocy na nogach i jest naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia, to kładziemy się zmęczeni, rano wstajemy zmęczeni, a tak naprawdę po tygodniu wracam do domu wypoczęta. Ładuję tu swoje baterie, zarówno jeżeli chodzi o moją wiarę, jak i całe życie.
Głównie przyjeżdżają tutaj młodzi tak w wieku szkoły średniej, choć są też gimnazjaliści i jest dosyć spora grupa studentów. Czyli to jest młodzież, która gdzieś spotyka się z nami, ale również która gdzieś zamieszkuje te tereny tutaj południowo-zachodniej Polski i wie o tym, że my tutaj jesteśmy. Znaczy to są młodzi tacy zwyczajni, którzy mogą być grupą reprezentatywną dla różnych badań, zarówno kościelnych, jak i zwykłych takich świeckich. To są zwyczajni młodzi ludzie, którzy żyją dzisiaj w Polsce, którzy tworzą społeczeństwo?
Ola Hasiak.
Przyjechałam z Nysy.
Na święcie jestem drugi raz, ale na Górze Świętej Anny jestem bardzo często, chyba już 17 raz jestem. Bardzo mi się tu podoba, atmosfera jest niesamowita. Franciszkanie, jak wszyscy widzą tu dookoła, wiedzą, oni są naprawdę fantastycznymi ludźmi. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, przeróżne konferencje, koncerty, każdy znajdzie coś dla siebie, reggae, coś mocniejszego, albo chociażby pod zamek bojść, żeby się pobawić, poskakać. Oczywiście też są msze święte, ojcowie lubią to określić jako najważniejszy punkt programu.
Ojciec Zacheusz Drążek, franciszkanin, duszpasterz młodzieży i powołań z Góry Świętej Anny. Jedynym sposobem na to, żeby młodzież przyciągnąć do Chrystusa, bo to nie przyciągamy do siebie, ale do Pana Boga i to jest najważniejsze, jest to, żeby jak najlepiej podać tej młodzieży to, co mają spożyć. Samo przygotowanie pokarmu jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś zrobi tego samego kotleta w taki sposób, że on wygląda odrażająco, to ktoś go nie zje, nie będzie mu smakował, ale jeżeli jest podany to odpowiednio, to wtedy jest co lepiej przyswajany. Dlatego myślę, że sama Ewangelia, jeżeli jest dobrze przekazana w prawidłowy sposób, w taki sposób otwarty, gotowy do tego przyjęcia przez młodzież, to już jest Boży sukces. Dzisiejszy świat potrzebuje, dzisiejsza młodzież potrzebuje takiego nowego zachłyśnięcia się Ewangelią. Zawsze to było, w każdym czasie, ale w chwili, w której żyjemy, potrzeba takiego autentycznego dawania świadectwa, że wartości, które przekazuje Kościół, przekazuje Chrystus, są nadal aktualne, są wciąż aktualne i tak bardzo potrzebne dla młodych ludzi, dla wszystkich.
Patrycja Kotowicz z Głubczyc. Chciałam poznać nowych ludzi, spędzić tydzień czasu na górce. Tutaj jestem strasznie często, na Święcie Młodzieży po raz drugi. Jest tutaj dobra zabawa, można spotkać wartościowych ludzi. Jest modlitwa połączona z zabawą. Nie jest nic na sztywno, tak jak przeważnie. W kościele można spotkać, na mszach można klaskać, śpiewać, tańczyć. Wszystko jest, tak szczerze mówiąc, robione pod młodzież. Są również konferencje, które są niebanalne. I można o tym później rozmawiać ze znajomymi i mieć jakieś swoje własne przemyślenia.
A haczyk do tego jest taki, że proponujemy jakąś radość przeżywaną wspólnie, czy to poprzez śpiew naszej scholi ze Święta Młodzieży z orkiestrą, czy również występy zespołów i różnych gatunków muzyki, ale również takie atrakcje jak mecz Franciszkanie kontra uczestnicy Święta Młodzieży, spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, tak jak pani Wanda Pułtawska na przykład, czy pan Tomasz Terlikowski, czy pan Andrzej Wronka, ale przede wszystkim też ta przestrzeń, którą daje Góra Świętej Anny, to sanktuarium, które promieniuje jakimś takim modlitewnym oddechem i Święta Anna, która jest taką patronką i łączniczką pokoleń. Myślę, że tutaj też czuwa nad nami swoim wstawiennictwem i dzięki temu młodzi mogą tutaj, czy to mieszkając pod namiotami, czy to spędzając czas ze swoimi rówieśnikami na rozmowach, na wspólnej zabawie, radości, ale też na modlitwie. To jest też taki ważny aspekt, że tutaj mimo tego takiego wydawałoby się zgiełku i młodzieńczej radości i jakiegoś takiego może czasem huku, jednak wielu z nich znajduje taki czas na wyciszenie się, na refleksję i udają się na adorację Najświętszego Sakramentu, która trwa 24 godziny na dobę tutaj i tam w tej przestrzeni modlitewnej mogą też odnaleźć siebie, a my jako kapłani służymy też sakramentem pokuty i pojednania.
Młodzi gościć będą na Górze Świętej Anny do soboty, a relację przygotował Tomasz Ciecierski. W cyklu audycji o Fryderyku Chopinie z racji 200. rocznicy urodzin artysty Rafał Łączny przedstawia dziś ostatnie lata pobytu w Polsce tego wybitnego kompozytora. Upłynęły one na studiowaniu, tworzeniu kolejnych, jak się później okazało, wybitnych utworów oraz odwiedzinach u przyjaciół w całym kraju. Chopin opuszczał Polskę na krótko przed wybuchem Powstania Listopadowego, by już nigdy do kraju nie powrócić. Jego drugą ojczyzną stała się Francja.
Połowę swojego 39-letniego życia Fryderyk Chopin spędził w Polsce. Do 1830 roku mieszkał, żył i tworzył w Warszawie. W tym czasie odwiedził wiele polskich miejscowości, był bowiem nie tylko coraz bardziej znany. Pamiętać należy, że ojciec Fryderyka, Mikołaj Chopin, prowadził w Warszawie stancje dla synów zamożnych rodzin. To oni chętnie zapraszali do swych domów syna nauczyciela ich dzieci. Dość dobrze udokumentowany jest pobyt Chopina pod Warszawą w Sochaczewie, mówi Tadeusz Owczuk, kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
Mamy taki właśnie udokumentowany pobyt Fryderyka Chopina w Sochaczewie, niedaleko stąd. To jest taki szerszy opis, ponieważ zachował się list Fryderyka Chopina, gdzie Fryderyk pisze do swojego kolegi, do Matuszyńskiego, że właśnie zaprosił go generał Szembek do swojego obozu. Wcześniej był zaproszony z Fryderykiem Skarpkiem, właśnie odbył taką podróż do garnizonu, czy nie wiem jak nazwać, do obozu, w którym stacjonował generał Szembek w Sochaczewie. Wiemy, że wtedy do jakiegoś koncertu nie doszło, ale później, kiedy już Fryderyk Chopin wrócił do Warszawy, nadarzyła się okazja, bo Fryderyka Chopina, tak Fryderyk opisuje, wysłano konie. Fryderyk Chopin przyjechał do Sochaczewa, wysłuchał popisów orkiestry wojskowej i zanotował, że bardzo mu to odpowiadała, że bardzo dobrze grają. Sam przećwiczył z nimi larghetto z koncertu, potem sam dał koncert jeszcze dla żołnierzy.
Gdy 20-letni Chopin opuszczał Warszawę, jak się później miało okazać na zawsze, był już dobrze znanym kompozytorem i wirtuozem. Oprócz polonezów, walców i mazurka, Chopin jest już autorem nokturnów i etiud, sonat na fortepian oraz utworów z towarzyszeniem orkiestry.
Fryderyk Chopin wyjeżdżał z Polski wcale nie małym bagażem utworów, które już skomponował. On nie wyjeżdżał z Polski jako jakiś zakochany chłopak z prowincji, z jakiejś tam Warszawy, tylko wyjeżdżał z bogatym bagażem utworów, bardzo już wtedy cenionych. No, można powiedzieć, że właściwie okres związku Fryderyka Chopina z Chaussant, kiedy mieszkał we Francji, w Paryżu, zaowocował znakomitymi utworami, może najważniejszymi w jego karierze.
Dlaczego Chopin opuścił kraj? Na to pytanie chopinolodzy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje się, że jednym z powodów mogła być napięta sytuacja w kraju.
Rodzice Chopina, ojciec głównie, który się obracał przecież w środowisku elity stolicy, ojciec zdawał sobie sprawę, co w trawie, jak to się mówi, piszczy. Przecież powstanie listopadowe, w którym Chopin nie brał udziału, bo tuż przed powstaniem opuścił Polskę, ale przecież ono się nie stworzyło z dnia na dzień. To trwało, te przygotowania do powstania, do tego wielkiego zrywu trwały może miesiące, a może nawet i lata. I ojciec Chopina zdawał sobie sprawę, że przy takich zamieszkach na pewno syn będzie chciał uczestniczyć w takim wydarzeniu. Przecież uczestniczył wcześniej w pogrzebie Staszica, który był taką wielką manifestacją. Chopin był dumny, że jakiś tam skrawek togi Staszica przechowuje, że ma. Tak więc no, trudno sobie wyobrazić, że on by tam siedział gdzieś i komponował wtedy, kiedy jego koledzy biorą czynny udział w bitwach na ulicach Warszawy. I ojciec Chopina no, świadomie podsunął mu, czy wręcz może nie tyle podsunął pomysł, bo na pewno Chopin chciał jechać do zagranicy i spotkać się z ludźmi w jego miary na zachodzie, w innym świecie, ale również jakby rodzice Chopina, może to trochę było zakamuflowane, czy jakoś, no może nie powiedziane wprost, ale namawiali go na ten wyjazd właśnie przed tymi wydarzeniami, żeby uchronić go od brania czynnego udziału.
2 listopada 1830 roku Chopin wyjechał spod Pałacu Czapskich w Warszawie do Kalisza, gdzie dzień później dołączył do niego przyjaciel Tytus Wojciechowski. to w Kaliszu Chopin spędził ostatnie 3 dni w ojczyźnie. 5 listopada 1830 roku kompozytor na zawsze opuścił Polskę. Wyjechał z Kalisza i przez Wrocław udał się do Drezna. Już poza granicami Polski, w Wiedniu, dopadła go najpierw wieść o wybuchu powstania listopadowego, a następnie w Stuttgarcie o jego upadku. Prawdopodobnie właśnie wtedy powstała tak zwana etiuda rewolucyjna, mówi Małgorzata Nowak, dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater w Częstochowie, muzykolog.
Podróżuje do Paryża, ale zatrzymuje się w Wiedniu i tam dopada go ta informacja o wybuchu powstania listopadowego. I tak jak pisze w swoich listach, piorunuje po fortepianie. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu te emocje jego z powodu tak strasznego wydarzenia. Proszę sobie teraz wyobrazić, jakby wcielić się może w postać Chopina. Co mu przeżywać człowiek, który jest daleko od Polski, zostawił tam rodzinę, mamy, ojca, siostry i w ogóle nie ma żadnych informacji, co się może dziać w umyśle takiego młodego człowieka, który nie wie, co tam naprawdę się dzieje. Więc tylko może piorunować po fortepianie i stąd jest właśnie też etiuda, o której mówimy.
Do Paryża Chopin dotarł jesienią 1831 roku. Spędził w tym mieście 18, jak się później okazało, ostatnich lat swojego życia. W tym czasie dał 19 publicznych koncertów. Pierwszy odbył się już 26 lutego 1832 roku, podkreśla profesor Mieczysław Tomaszewski, wybitny polski muzykolog, jeden z najlepszych znawców życia i twórczości Fryderyka Chopina.
Pierwszy koncert w Paryżu, jaki dał, to było w lutym 1832 roku. Był koncertem wspaniałego sukcesu. Fétis. To taki papież ówczesnych muzyków, teoretyków muzyki w Paryżu napisał recenzję, że lepsze nie można, że przyjechał młody pianista z Warszawy, który we wszystkim, co nam pokazuje, jest oryginalny. W melodii, w harmonii, w rytmie, w fakturze fortepianowej, we wszystkim jest oryginalny. Wtedy Franciszek List, który się tam zetknął z nim, jak gdyby został oszołomiony. Zniknął na parę tygodni z etiudami Chopina, rękopisem etiud Chopina pod pachą. Po tych paru tygodniach się pojawił i wtedy zagrał. I wtedy mamy to w liście Chopina do Hillera. Chopin mówi, że w tej chwili List gra moje etiudy. Chciałbym mu ukraść sposób, w jaki to czyni. Ale naprzód Chopin jest określany jako najwyższy pianista, ale przywodzi etiudy, które kogo jak kogo, ale Lista wprawiają w osłupienie.
Fryderyk Chopin nie lubił publicznych występów. Wolał koncertować w niewielkim gronie znawców czy przyjaciół, którzy zbierali się w salonach bogatej arystokracji. Zamiast zarabiać na koncertach, Chopin zaczął dawać lekcje nauki gry na fortepianie. Pozwalało mu to na niezależność finansową i dawało czas na tworzenie.
Za tydzień będziemy mówić o paryskich latach Fryderyka Chopina. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.